Cześć, dzisiaj zaczniemy czytanie książki Zagłada i będzie się ukazywało po kilka rozdziałów na jeden odcinek podcastu. Zapraszam. Jonathan Ocean, Zagłada, prolog. Po dziś dzień pamiętam czasy, kiedy Ziemia była zieloną planetą z błękitnym niebem, pełną ludzi, samochodów i pięknych budowli. Jest mi smutno, kiedy o tym myślę. Dni mojego szczęścia bezpowrotnie skończyły się i już nie wrócą. Nadszedł czas walki o przetrwanie w tym świecie, który sami sobie zgotowaliśmy. Ja również dołożyłem cegiełkę do dzieła zniszczenia. Stworzyłem aplikację, która przejęła kontrolę nad materialnym, ludzkim życiem. Rozdział pierwszy. Nathan. Z zamyślenia wyrwał mnie umorusany na twarzy chłopiec. Nathan? Co się tak skradasz? Dziadku, czy ty znów zamartwiasz się? Mama kazała zawołać cię na jedzenie. A jak mam się nie zamartwiać? Idzie zima, a my nie jesteśmy jeszcze gotowi na kilka lat mrozów. Pamiętasz ostatnie zawieje, gdy spadło 5 metrów śniegu? Pewnie, że nie. Zasmarkaty jesteś. Od tylu lat mamy lato, że ty nie wiesz, co to za mieć. Mama mówiła, że lody przyjdą dopiero za rok lub dwa. Mama mówi to, mama mówi tamto i co z tego? Tak gada, żeby cię nie straszyć. Ale ja się nie boję. Boś smark i tyle. Nic nie wiesz. Jak przyjdzie zima, to przez kilka lat nie wyjdziemy ze schronienia. Nie będzie nawet jak wyściubić nosa z naszej nory. Dziadku, opowiedz mi jeszcze raz, jak to kiedyś było. Opowiedz, jak wyglądał świat przed zagładą. Już ci mówiłem tyle razy, że pewnie na pamięć znasz moje słowa. A co tam opowiadać? To już przeszłe czasy, dawna historia i to dosyć niechlubna. Dziadku, opowiedz raz, jeszcze, proszę. Nie chce mi się. Idź jeść. Dziadku, a Bastek mówi, że to twoja wina. No to wszystko. Wskazał palcem na ruiny bloków rozciągające się przed nami. Ale ja nie wierzę w jego słowa. Dałem mu za to nos, ale on popłakał się i pobiegł od razu do naszej przewodniczki. Miałem ja przez niego tęgie lanie. Gówniarz paple to, co mojego dziadyga nagada. Ta stara łajza darmo zjadł leniwy. Nie zadawaj się z tym smrodem. Tam cała rodzina siebie warta. To jak to było, dziadku? Ech, to były piękne czasy. Pracę nad aplikacją rozpocząłem na ostatnim roku studiów. Byłem młody i szczęśliwie zakochany w mojej dziewczynie. Jakże ona była piękna. Jeździłem codziennie do kampusu Google, położonego na warszawskiej Pradze. Atmosfera startupów panująca tam pomagała mi w kodowaniu. Pomysł na aplikację miałem prosty. Wykorzystać sztuczną inteligencję do kopania kryptowalut. Jednakże moje rozwiązanie zawierało kilka udoskonaleń. Algorytm potrafił sam uczyć się i wykorzystywał blockchain do replikowania samego siebie. Wykorzystałem paradygmat aplikacji rozproszonych i programowania agentowego. Kolejne kopie mojego programu łączyły się ze sobą, tworząc jeden wielki rozproszony system. I co się stało? Dopytywał się, jakby cokolwiek zrozumiał z tego, co mówił. Ano niestety, jednej rzeczy nie przewidziałem – szybkości rozprzestrzeniania się wirusa. Zapożyczyłem system rozmnażania z wirusa WannaCry. Chciałem go tak zmodyfikować, żeby mój system powielał się na komputerach z podanej przeze mnie listy. Oczywiście coś pokręciłem i algorytm infekował wszystkie serwery w data center. Korzystałem z Google Cloud i sieci tej chmury zostały zainfekowane jako pierwsze. To co gorsza, ten sam program testowałem też na Azure i AWS, z takim samym skutkiem. program rozmnożył się wewnątrz sieci i serwerowni i łączył się pomiędzy sobą. Utworzyło to potężną moc obliczeniową. Dziadku, i co się wtedy stało? Już nic nie mogłem zrobić. Nawet próbowałem, ale chciwość wzięła górę. Nie umiałeś? Jeszcze zdołałbym zatrzymać wszystko, ale nie chciałem. Te wszystkie komputery pracowały dla mnie. Rozumiesz to? Nie, nie rozumiesz. Za srajdek jesteś. Nie jestem srajdek, mam już 10 lat. A ty mogłeś zatrzymać zagładę i nic nie zrobiłeś? Jak to? To znaczy, że jesteś podwójnie winny. O tam, przemądrzały pętak z ciebie. Jak ty nic nie wiesz o życiu. Mogłeś wszystko zatrzymać, a nic nie zrobiłeś. Mogłem, ale nie chciałem. Liczyłem na duży zarobek. Kryptowaluta, jaką wykopywałem ze wszystkich chmur dzięki mocy zainfekowanych systemów, była olbrzymia. No, ale jak szybko przyszło, tak szybko przepadło. Straciłem kontrolę nad moim programem. Zamyśliłem się na chwilę. Straciłem umiar, popadłem w szaleństwo i nie było już odwrotu. Dreszcz przeszył moje ciało na samo wspomnienie tego, co powinienem zrobić, a czego nie uczyniłem. Czy dzisiaj postąpiłbym tak samo? Zapewne tak. Żądza pieniądza jest potężniejsza od zdrowego rozsądku. I co było dalej? Opowiadaj, niecierpliwił się malec. Dalej? Nic nie było. Całą wirtualizację w chmurze szlak trafił. Nie wiem dlaczego, ale wewnętrzne zabezpieczenia serwerowni nie zadziałały. A wirus mnożył się jak króliczki. Przejmował nadzór nad kolejnymi regionami, a moc, jaką uzyskał, nie pozwalała na odebranie kontroli nad serwerami. Nie było możliwe też wyłączenie, ponieważ wszystkim administrował szkodnik. Dziadku, a czy ten sam wirus zabił wszystkich ludzi z kolonii Nostran? Smutno uśmiechnąłem się na wzmiankę o tragedii sprzed kilku miesięcy. Zginęły wtedy 5000 ludzi, w tym kobiety i dzieci. Kolonia zamieszkiwała stare pofabryczne hale, 10 kilometrów na wschód od nas. Od tego czasu nikt nie zapuszczał się w tamte regiony, obawiając się o własne życie. Nie, odrzekłem, to nie taki sam wirus zabija ludzi. Co ci będę tłumaczył, jak ty nie widziałeś komputera na oczy? A właśnie, że widziałem. Dziadek Bastka ma taki jeden, stoi u nich. A na co im ten komputer? Komputery działają na prąd, którego w naszym osiedlu nie mamy. Ale podobno w kolonii Nostran już go mieli. Dziadek Bastka powiedział, że można by wybrać się na tereny przemysłowe i przynieść te urządzenia. Też byśmy mieli prąd. Cholera, niechcący wymknęło mi się przy dziecku. Ten głupek gotowy jest przywlec nam jakiś syf stamtąd. Poza tym, mając elektryczność, będziemy łatwym celem do wykrycia. Można by nas bez problemu namierzyć. Kto wie, czy to nie było przyczyną zagłady sąsiadów. A dlaczego, dziadku? Kto mógłby ich wytropić? Pytania Natana zostawił głęboc odpowiedzi, bo oto z pomiędzy drzew wyszła jego siostra, Jagódka. Zła mina zwiastowała burzę. Gdzie wy się podziewacie? Mama kazała ci zawołać dziadka na obiad. A wy sobie tutaj siedzicie i gadacie. Mama jest zła i was pokrzyczy. Już idziemy, udobruchałem ją. Już. Stałem i rozprostowałem kości. Wiał ciepły wiatr z południa. Na szczęście pomyślałem, że nie ze wschodu. Jeszcze by jakąś zarazę przywiało stamtąd. Zastanawiające, że wszystko co złe zawsze przychodziło ze wschodu. Skierowaliśmy się do głównego wejścia budynku zamieszkałego przez naszą kolonię. Nazywała się Krotokwilus od nazwiska jej założyciela, a obecnego przywódcy. Mieściła się w przerobionym budynku po galerii handlowej. Zamurowaliśmy wszystkie okna i parkingi podziemne. Zostawiliśmy tylko dwa dobrze strzeżone wejścia. W dolnych kondygnacjach zorganizowaliśmy warsztaty i sale przeznaczone do pracy. Na parterze znajdowała się szkoła, szpital pomieszczenia socjalne oraz inne lokale wykorzystywane do rozrywek kulturalnych. Powyżej parteru zbudowaliśmy część mieszkalną. Każda rodzina miała własne domostwo, wyposażone czym się dało. Głównie zagospodarowane wyposażeniem z sąsiedniego sklepu meblowego. Sprzęty służyły już drugiemu pokoleniu, stąd uległy mocnemu zużyciu. Trójkę weszliśmy do kuchni i od razu dostałem reprymendę. Ile czasu mam na was czekać z obiadem? Krzyknęła Nata, mama Natana i Jagody. Już wszystko ostygło. Będziecie jedli zimne. Nie odzywałem się, bo i tak nic by to nie dało. Moja synowa po prostu musiała wykrzyczeć się i już. Znów włóczyłeś się na zewnątrz, kontynuowała. Znów Natanielowi w głowie muciłeś, co? Nalała dzieciom zupy na talerze przyniesione 30 lat temu z Ikei. Gadałeś z Borysem? Nie przestawała. Porozmawiaj z nim. Wieczorem jest zebranie w sprawie wyprawy do Nostran. Borys uparł się, że chce iść. Może ty przemówisz mu do rozumu. W końcu to twój syn. Sam wiesz, że ta wyprawa to szaleństwo. Oni wszyscy umarli zarażeni jakimś wirusem. Po co nam ryzykować? Jeszcze przyniosą to do nas. Usiadła przy stole i spojrzała na mnie pełnym niepokoju wzrokiem. Porozmawiaj z nim, proszę cię. Może ciebie posłucha, jest taki nieustępliwy. Nic nie odpowiedziałem, tylko jadłem dalej zupę. Zerwała się i rzuciła ścierką o stół. Co się nic nie odzywasz? Wy wszyscy jesteście tak samo uparci. Niech was cholera! Wybiegła z kuchni ze łzami w oczach. Dzieci siedziały ze wzrokiem utkwionym w talerzach, cicho jedząc. Pierwsza odezwała się Jagódka. Mama znów płacze przez tatę, powiedziała z wyrzutem w głosie. On kolejny raz chce iść na wyprawę. Ty nic nie wiesz, w obronie ojca stanął Nataniel. Tata musi iść, potrzebujemy narzędzi. W naszych warsztatach już wszystko się zużyło. Inostranie mieli prąd. Jego policzki zalał rumieniec podniecenia. Wiesz co to? Podobno urządzenia same mogłyby pracować. Od prądu wszędzie jest jasno i nie trzeba wcale używać świec. Ale głupi jesteś, odparowała. Jak będziemy mieli elektryczność, to nas maszyny odnajdą i przyjdą. Ty jesteś głupia. Maszyny to bajka dla dzieci. Opowiadają ją rodzice, żeby straszyć dziewczynki takie jak ty. Dziadku, powiedz jej, że to bujdy. Obydwoje skierowali swoje wielkie zielone oczy na mnie. Co miałem im tłumaczyć albo straszyć je? To jednak jeszcze małe dzieci. Wstałem, nie wtrącając się w ich swary. Pójdę dzisiaj na zebranie w sprawie wyprawy. Teraz muszę odpocząć, dajcie mi spokój. I wyszedłem z kuchni, zostawiając ich samych sobie. Rozdział trzeci. Zebranie. Zebranie odbywało się w największej sali naszej kolonii. Na co dzień służyła jako świetlica, lecz od święta odbywały się w niej wesela, pogrzeby, no i obrady. Wszedłem spóźniony i od razu zauważyłem, że zgromadzili się prawie wszyscy mieszkańcy osiedla. Nie przybyli tylko strażnicy i personel szpitala. Na przodzie za stołem siedzieli radni kolonii. Akurat przemawiał dowódca sił obrony. Wielki szatan, nazywany Pałą. Potrzebujemy nowych narzędzi, grzmiał swoim potężnym głosem. A jak zapewne wiecie, Nostranie bytowali w starej fabryce. Mieli w bród tak potrzebnych nam młotków, ostrzałek czy chociażby śrubokrętów. Wszystko to, co nam się już dawno zużyło, czego nie możemy znaleźć w najbliższej okolicy. Nasi zwiadowcy zapuszczają się w coraz dalsze dzikie okolice. Wyprawy stają się wysoce niebezpieczne. Wielu z nas nie wraca, a przynoszone zdobycze są znacznie skromniejsze. Musimy podjąć ryzyko ekspedycji na tereny Nostran. Dlatego ta wyprawa jest tylko dla ochotników. Nikt nie dostanie rozkazu uczestnictwa w niej. Po sali przeszedł szmer głosów. Każdy zdawał sobie sprawę ze słuszności słów Pały. kilkoro zagorzałych zwolenników dowódcy wykrzykiwała hasła poparcia. Dodatkowo, kontynuował wojskowy, jest jeszcze jeden aspekt ekspedycji. Jak zapewne wszyscy słyszeliście, Nostranie mieli uruchomić produkcję prądu. Dlatego zginęli! Za stołu zerwał się mały, krępy i siwowłosy dowódca rzemieślników. To właśnie prąd sprowadził na nich zagładę. Na sali zawrzało. Wszyscy zaczęli krzyczeć i dyskutować. Dopiero pała przerwał rozgardiarz. Cisza! Cisza! Co ty wygadujesz za brednie? Zwrócił się do Antona. Mieszkańców wybił wirus. Wszyscy zginęli od choróbska. Nie pieprz ludziom takich farmazonów. Wszyscy wiemy, po co ci prąd. Tobie wcale nie chodzi o światło, napędzanie maszyn czy elektryfikację naszej kolonii. Tobie marzy się elektryczna broń i podboje innych osad. Ale wiedz, że to prąd sprowadził maszyny do naszych sąsiadów. To one zabiły ich wszystkich. A wiesz, dlaczego do nas nie dotarły? Powiódł wzrokiem po zebranych. Bo my go nie mamy. Ot co? Anton, za dużo bajek się nasłuchałeś. Wściekłym spojrzeniem zmierzył go pała i zadrwił. Wiek masz już słuszny i głowę siwą, a paplesz jak dziecko, co gawęd się nasłuchało. To ja ci powiem, że maszyny nie istnieją. Widziałeś ty w swoim długim żywocie chociaż jedną? Ja, chociaż obyty w świecie, też nie widziałem, bo to są bajki, które opowiadane są dla straszenia dzieci. Czy ty myślisz, że ja, jakbym chciał, nie umiałbym wytworzyć prądu w warsztacie? Spokojnie odpowiedział rzemieślnik. Nawet naszymi narzędziami możemy skonstruować takie urządzenia, ale nam tego robić nie wolno. Nie wolno i koniec. Bo maszyny wykrywają prąd i niszczą istnienia ludzi. To jest ich cel, bo taki mają kod. Rozprzestrzeniać się poprzez zajmowanie kolejnych obszarów. Ale co ja wam będę mówił? Przecież wśród nas jest osoba, która tak zaprogramowała te maszyny. Zaszczepiła pierwszego wirusa, którego jedynym zadaniem jest rozmnażanie i anektowanie coraz to nowych terytoriów. Anton wskazał palcem. Krzesła zaszurały na sali, gdy zebrani odwracali się, by spojrzeć na winnego ich wszystkich nieszczęść. Zgromadzeni patrzyli na mnie wrogo. W powietrzu dało wyczuć się nieżyczliwość. Przyzwyczajony do pogardy, nie spuszczałem wzroku, patrząc prosto w oczy. Znane im były moje poglądy, że prędzej czy później i tak doszłoby do zagłady cywilizacji. Moją nieświadomą rolą były tylko wyzwolenie procesu zniszczenia, nieuchronnego i nieubłaganego cyklu życia i śmierci. Nie bałem się ludzkiego gadania ani spojrzeń. Na więcej nikt nie pozwolił sobie nigdy, zapewne za sprawą bojaźni przed moim synem, nazywanych przez nich pałą. Poczułem się w obowiązku odpowiedzieć na słowny atak Antona. Stałem i srogim wzrokiem powiodłem po zebranych. Jak jeden mąż pokornieli i odwracali się, mrucząc przekleństwa pod nosem. Zapewne znana powszechnie jest niechęć Antona do mojej osoby, zacząłem wolno. Stąd mniemam, że masz jakieś dowody na prawdziwość twoich słów. W bajki opowiadane przedszkolakom żaden prawdziwy mężczyzna nie wierzy. Co ty, dziecko jesteś? Dało się słyszeć śmiech na sali. Widziałeś kiedyś te maszyny, którymi raczysz nas trwożyć? To jest bójda wymyślona przez takich tchórzy jak ty w celu usprawiedliwienia swojej bojaźliwości przed wyjściem na zewnątrz kolonii. Audytorium znów zawrzało, nie wiedząc, czy to na aplauz, czy potępienie. Anton, czerwony na twarzy, zerwał się z miejsca. Ja, tchórzem? Odszczekasz te słowa! Krzyczał i machał rękami. Ty, pomiocie glizdy, razem ze swoim synalkiem stanowicie zagrożenie dla bezpieczeństwa osiedla. Już dawno powinno się was rugować i zapomnieć o waszym istnieniu. Przez wzgląd na bezpieczeństwo obywateli jestem za wygnaniem was. Kto popiera moje stanowisko? Odezwało się kilka osób popierających ideę wypędzenia naszej rodziny, gdy za stołu podniósł się pała i walnął wielką pięścią w stół, przewracając stojący na nim wazonik z kwiatami. Anton, miarkuj się! Głos pały zadudnił po ścianach sali obrad. Ze swoimi zamiarami, bo będą zmuszony uznać cię za element wywrotowy. A wiesz, co ja robię z takowym? Nie podburzaj ludzi, bo będziesz odpowiedzialny za ich cierpienie. Żeby nie pozostać gołosłownym, w przekonaniu o bezpieczeństwie wyprawy, kontynuowałem, jak również o braku zagrożenia ze strony wyimaginowanych maszyn, powziąłem zamiar przystąpienia do ekspedycji. A czy ty, Anton, będziesz miał choć krztynę odwagi, żeby wyściubić nos poza mury? Spojrzenia zebranych skierowały się na osobę rzemieślnika, który wpierw zbladł, lecz zaraz pokraśniał jeszcze mocniej niż zwykle. Nie wiem, czy wiesz, ale mam na miejscu mnóstwo obowiązków. Cały warsztat na głowie i jeszcze mam biegać za waszymi mrzonkami o skarbach? Dodatkowo kolonia nostrań została zniszczona przez wirus, o którym nic nie wiemy, a który może zagrozić naszej społeczności. Ja jako największy przeciwnik tej wyprawy wypraszam sobie wasze intrygi i knowania. Nigdzie się nie wybieram, a także zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby was powstrzymać. Ale zapewne przyniesione narzędzia przyjmiesz do swojego warsztatu bez rozterek moralnych, ironizował Pała. Bez wahania wyciągniesz po nie swoje łapska, bo to przecież w imię wyższej konieczności. Jednak w ramach wspólnego dobra rączek pobrudzić nie raczysz. A może w końcu samemu zadbasz o swoją pracownię, o maszyny i materiały? Pokaż, że jesteś mężczyzną, a nie tchórzem bojącym się zrobić krok poza mury osiedla. Na stole przede mną jest lista. Niech każdy chętny wpisze się na nią. Zapewniam, że na tej wyprawie łupy będą sowite. I pamiętajcie, jak zawsze, połowa zdobyczy do oddania na rzecz kolonii. Również na rzecz warsztatów. To mówiąc, podsunął listę prosto przed Antona. Zapadła grobowa cisza, a oczy zebranych patrzone były w rzemieślnika. Ten wrogo spojrzał na pałę, wbił wzrok w kartkę, a potem na zmianę patrzył to na papier, to na ludzi. Cisza przedłużała się ponad miarę, aż w końcu Anton podniósł ołówek i pod presją spojrzeń pisał swoje nazwisko. Wstał, szurając głośno odsuwanym krzesłem, rzucił ołówkiem o blat i bez słowa wyszedł. Po tym incydencie kolejni chętni zaczęli podchodzić i wpisywać się. Każdy spragniony był zdobyczy, gdyż wyprawa zapowiadała się na łatwą i sowicie nagradzaną. Do kolonii Nostran droga była bezpieczna. Odległość 10 kilometrów można było przebyć w pół dnia. Wiodła ona przez czyste tereny, niezamieszkałe przez dzikie stworzenia. Z sąsiadami utrzymywaliśmy stałą wymianę towarów, przynajmniej dopóki było z kim handlować. Teraz zapewne droga zarośnie i zawładną nią agresywne zwierzęta. Eskapadę trzeba przeprowadzić jak najszybciej i przewieźć, co się da, dopóki jest taka możliwość. Po zebraniu porozmawiałem jeszcze z sąsiadami o ostatnich wypadkach, o wyprawie i innych sprawach dnia powszedniego. Wychodziłem już, gdy dogonił mnie Pała. Idziesz? To chodź, zwróciłem się do syna. Rozmawiałem dziś z Natą. Niepokoi się tym wypadem. A tam, babskie gadanie. Ona płacze przed każdym moim wojarzem. A minęło już tyle lat i tyle razy wychodziłem, że trudno zliczyć. Zajmie się dzieciakami i jej przejdzie. Minęła nas grupka osób i pozostaliśmy sami na korytarzu. Powiedz mi, konspiracyjnie ściszyłem głos, po jaką cholerę nastawałeś na Antona i jego udział w wyprawie? Po co ci ten stetryczały mechanik? Jego udział zwiększy tylko i tak już duże ryzyko. Nawet nie wiemy, co tam zastaniemy. Jest mi niezbędny. A czy ty wiesz, jak wygląda maszyna do produkcji prądu i jak ją zdemontować? Przecząco pokręciłem głową. No właśnie, kontynuował. Ja też nie wiem. Nikt z moich ludzi nie wiedziałby, jak takie ustrojstwo można przetransportować. Co innego wyniesienie z magazynu narzędzi czy walki ze zwierzętami lub wrogimi plemionami. Na tym się znamy i w tym się specjalizujemy. Ale o prądzie nikt z nas nie ma bladego pojęcia. Stanąłem przed drzwiami naszego mieszkania. Słusznie, potaknąłem i wskazałem na wejście. A teraz kolejna bitwa. Po cichu otworzyłem drzwi, ale na nic były moje starania, bo Nata czekała na nas w kuchni. Spojrzała na mnie czerwonymi od płaczu oczami i powiedziała: miałeś z nim porozmawiać, a ty jeszcze do tego sam zapisałeś się na listę? Dwa durne, ojciec i syn.